Krwawy atak terrorystów w Afganistanie. Ameryka upokorzona. Donald Trump oskarża prezydenta Joe Bidena. Co zrobi Biden? Czy Ameryka się podniesie? O tym dziś wiś pod prąd na żywo. Poza tym wrócimy do sprawy śmierci podczas interwencji policyjnej w Lubinie. Zobaczymy, jak działa cenzura w państwowych mediach i pokażemy fałszywe oskarżenia hejterów względem naszego redaktora naczelnego. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa w piątek 27 sierpnia. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu jest redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Co najmniej 90 afgańskich cywilów oraz 13 amerykańskich żołnierzy zginęło w zamachach bombowych w pobliżu lotniska w Kabulu. Rannych jest ponad 150 osób. Te liczby mogą jeszcze wzrosnąć. Takie mamy teraz informacje. Jeden z zamachowców według agencji AMAC dotarł do zgromadzenia tłumaczy i współpracowników armii amerykańskiej przed hotelem blisko Kabulu i tam zdetonował pas Szahida. Drugi punkt eksplozji to była brama, jedno z głównych wejść na lotnisko, gdzie również gromadzili się ludzie. O tym zamachu wiedziano przed zamachem, to znaczy służby ostrzegały, że będzie zamach, służby wydały ostrzeżenie, żeby nie gromadzić się pod bramami, żeby nie przychodzić.
Obywatele amerykańscy zostali uprzedzeni, żeby absolutnie nie wchodzić w rejon lotniska, nie podchodzić pod bramy. Już akcja została rozpoczęta, by gromadzić Amerykanów gdzieś w jakichś punktach zbornych poza terenem samego lotniska i tam helikoptery ich zabierały już do samolotów.
No, widać, że ci zamachowcy chyba też to przewidzieli, no bo jeden z wybuchów był nie pod lotniskiem, ale kilkaset metrów od niego właśnie pod hotelem, gdzie też dzieci, ludzie się właśnie gromadzili. Do zamachu przyznało się ISIS, czyli Państwo Islamskie, czy też oddział Państwa Islamskiego, który działa w Afganistanie i Pakistanie, z angielska zwany ISIS-K. Tak o nim mówił Joe Biden. Zobaczmy, jak Joe Biden po dość długim czasie, długo czekano na reakcję prezydenta, godzinami na zapowiedzianą konferencję też się spóźnił. Zobaczmy, co powiedział Joe Biden.
Terroryści nas nie odstraszą. Nie pozwolimy im zatrzymać naszej misji. Będziemy kontynuować ewakuację. Nakazałem dowódcom opracować plany operacyjne uderzenia w aktywa, przywódców i obiekty ISIS-K. Odpowiemy z siłą i precyzją w czasie i miejscu, który my wybierzemy. Musicie wiedzieć jedno. Terroryści z ISIS nie wygrają. Uratujemy Amerykanów, którzy tam są. Ewakuujemy naszych afgańskich sojuszników i nasza misja będzie trwać. Ameryka nie da się zastraszyć. Czy ponosi pan jakąkolwiek odpowiedzialność za to, co się działo w ostatnich dwóch tygodniach? Ponoszę odpowiedzialność zasadniczo za wszystko, co się działo.
Biden mówił bardzo powoli, wyglądał na zmęczonego lub chorego. Najpierw mówił o bohaterstwie żołnierzy, oczywiście szczególnie poległych, wspominał swojego syna, który służył w Iraku. No a potem mówi tu, że misja będzie kontynuowana. No, słowa co najmniej zaskakujące, kiedy misja się właśnie zakończa.
No, całe to przemówienie jest jakieś bardzo niewiarygodne i dziwne, bo tu wysyła groźby, a tu nie umiał powstrzymać zamachów. Przecież tak jak mówiliśmy, te zamachy były czymś oczywistym, to już nawet nie kilka dni przed, tak jak służby podały te informacje, ale można było taki scenariusz przewidzieć, jeśli chodzi o plan ewakuacji. Zlikwidowano bazy wojskowe, wywieziono żołnierzy, ta największa baza została lotnicza zlikwidowana, zostało stosunkowo niewielkie lotnisko to w stolicy. No i tam wszyscy mieli się stłoczyć i tam stamtąd odlatywać rzekomo. No to plan tak głupi, że no wiecie, jakby przypadkowo próbować zrobić taki plan, to by tak głupiego planu nikt nie wymyślił, nie? Czyli widać, że to jest celowe już przygotowanie do tego, żeby tak krwawo i w sposób kompromitujący kończyła się ta amerykańska misja. Także no co on tu będzie mówił, że on nie pozwoli skrzywdzić Amerykanów i ukara tych zamachowców, jak już tu setki osób są ranne, 90 nie żyje, w tym kilkunastu Amerykanów, żołnierzy. Także te groźby i to jeszcze tak jak powiedziałeś, praktycznie no przez jakiegoś starca, który nie bardzo kontaktuje ze światem zewnętrznym, no to jest no taka wizerunkowa dalsza porażka Ameryki. To jest dalej kompromitacja, dlatego tu Trump bije na alarm, mówi to co się dzieje, to jest gorsze niż Wietnam, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Tu Biden powinien natychmiast ustąpić, no tylko że komu on ustąpi?
Posłuchajmy, co powiedział Donald Trump w specjalnym nagraniu, a potem w wywiadzie dla Fox News.
Ta tragedia nie powinna się wydarzyć i nie wydarzyłaby się, gdybym ja był prezydentem. Wiem, że przez ostatnie tygodnie wielu Amerykanów czuje wielki smutek, czy nawet ból, patrząc na wydarzenia w Afganistanie. Mam nadzieję, że wszyscy Amerykanie będą razem ze mną wciąż modlić się o bezpieczny powrót amerykańskich obywateli i żołnierzy. Dziękuję, niech Wam Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Amerykę. To bardzo smutne z punktu widzenia taktyki wojskowej i wstydu. To najbardziej poniżająca rzecz, jaka przydarzyła się naszemu krajowi. Świat patrzy na nas jak na głupców. Jesteśmy słabi, jesteśmy żałośni. Prowadzą nas ludzie, którzy nie mają pojęcia, co robią. Myślę, że to był najgłupszy ruch może w całej historii naszego kraju. Pozwolenie na to, wyprowadzenie wojska, a potem mówienie, mamy nadzieję, że uda się ewakuować ludzi. A teraz słyszę generała McKenzie mówiącego, że Taliban ma nas chronić.
Donald Trump, wstyd, poniżenie i głupota.
No tak, tu jeszcze pan Posobiec podał informację, też inni publicyści, to na Twitterze skomentowałem, że strona amerykańska przekazała talibom dane ponad 1000 Amerykanów, których mają przepuszczać na lotnisko.
O tym też zaczął wspominać Donald Trump, ale puściliśmy na krótki fragment, że tu właśnie generał McKenzie mówił, że tu współpracują tak z talibami, którzy tu mają ich chronić, nie, no, ale nie jest... wszyscy wypełniają te zadania. Biden też tłumaczył, potwierdził praktycznie
tak,
tę informację.
To w ogóle się wydaje, że to jest jakiś koszmar, że to się nie dzieje naprawdę. Czyli dali terrorystom listy 1000 swoich obywateli, którzy gdzieś się ukrywają na terenie Kabulu czy w okolicach, z nadzieją, że oni ich grzecznie za rączkę przeprowadzą na lotnisko i dadzą żołnierzom, żeby ich tam wywieźli samolotami. Przecież to jest narażenie tych ludzi na śmierć. To jest tak jak zadenuncjowanie ich, nie? Ten plan jest tak głupi, ten plan ewakuacyjny, że myślę, że nie powstał przypadkowo, nie powstał w wyniku jakichś niedopatrzeń. Myślę, że to jest celowa jakaś układanka oddania Afganistanu Chinom i Rosji. Tylko w tym momencie trzeba wrócić do wyboru Bidena. Trzeba wrócić do kampanii wyborczej, która już była, można powiedzieć, w bardzo mocny sposób, jakby to nazwać, zniekształcona przez to, że Trump był blokowany na mediach społecznościowych. Pamiętacie państwo, że w poprzedniej kampanii wygrał dzięki mediom społecznościowym głównie, nie? Tam jego wielka aktywność na Twitterze, w innych mediach społecznościowych zwalczały go te stacje głównego nurtu czy gazety, ale w mediach społecznościowych dotarł do ludzi z jasnym przekazem i wygrał, nie? Teraz już od początku kampanii widać było, że coś będzie nie tak, nie? Że już blokady na Twitterze, już zawieszenia jego tweetów, już cenzurowanie. Oczywiście mass media głównego nurtu były przeciw, no to oczywiste. Czyli już mamy, że tak powiem, hejt, przed którym nie bardzo Trump mógł się bronić. Mamy wykrzywioną kampanię wyborczą. Potem to liczenie głosów. Przecież mówiliśmy o tym, że tu ślady chińskie są bardzo mocne, jeśli chodzi nawet o maszyny do liczenia głosów i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli to razem weźmiemy do kupy, to coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, że Biden nie jest, można powiedzieć, przypadkowym zjawiskiem. Że Biden ma za zadanie skompromitować Amerykę w oczach świata. Tak, żeby już nikt nie liczył na gwarancje amerykańskie, tak, żeby już nikt nie chciał współpracować z Amerykanami, bo podzieli los współpracowników amerykańskich tam zostawionych na pastwę talibów. Także zobaczcie, że też przyjęcie tej pani wiceprezydent Kamali Harris, która nawet jakby już doszło do impeachmentu, i ona zostanie tym prezydentem, to nie wiadomo, co gorsze, nie? Nie wiadomo, co gorsze, nie? Ona teraz gdzieś pojechała na Daleki Wschód i coś tam mówiła o jakichś prezentach na święta, coś w ogóle, jakieś bzdety plotła, nie? Także widać, że tu ona dużo młodsza, ale mądrzejsza to wiele nie jest, nie? Znaczy tam wiele nie jest, w ogóle nie jest, nie? Także mamy...
Wcześniej mówiła, że imigrantów niby demokraci chcieli zapraszać, ona pojechała tam do Ameryki Środkowej, mówiła, żeby nie przyjeżdżali absolutnie, także sprzeczności...
Także wydaje się, że tutaj te macki chińskie, my przestrzegaliśmy w telewizji Idź Pod Prąd długo, długo, jeszcze nawet przed wyborem Trumpa mówiliśmy, pani Hania Shen o tym mówiła, jakie są wielkie wpływy chińskie na uczelniach, wśród dziennikarzy, wśród administracji średniego szczebla, we wszystkich państwach, że oni to przejmują, że tak powiem, już od 20 przynajmniej lat budują swoje lobby albo swoją agenturę bezpośrednio we wszystkich krajach, kluczowych krajach Zachodu. Mówiliśmy oczywiście o polskich sprawach, o instytutach Konfucjusza, o tych wycieczkach, nawet przecież policja się szkoliła, Straż Graniczna, sprzęt ma z komunistycznych Chin, jakaś tam Hypera czy coś takiego, jeśli chodzi o sprzęt łączności. Nie? Także to wszystko, zobaczcie, teraz układa się w taką całość, że oto na czele największego chrześcijańskiego mocarstwa w dziejach świata stoi człowiek nieudolny albo kompletnie niesamodzielny, z którego cały świat się śmieje, a jego decyzje już sprawiają, że krew płynie po ulicach. Krew zarówno sojuszników Ameryki, jak też krew samych Amerykanów. Do tego doprowadziły właśnie wybory Bidena i odsunięcie Trumpa od władzy w sposób, że tak powiem, mało demokratyczny.
To był dzień z największymi stratami Amerykanów, z największą liczbą śmierci Amerykanów w Afganistanie od ponad 10 lat. Tak się zaznaczyło to operacja wychodzenia z Afganistanu. Faktycznie sojusznicy wyraźnie zauważają już słabość Ameryki. Włoski Corriere della Sera pisze... Siła ekonomiczna i militarna jeszcze jest, ale Kabul to następny dowód upadku machiny administracyjnej USA, zubożałej na wszystkich poziomach, od służby zdrowia po wywiad, od robót publicznych po relacje z zagranicą.
No tu się nie zgadzam z częścią diagnozy tego prasy włoskiej, bo oni mówią, że to jest wina, że nie ma tej takiej rozbudowanej administracji, że nie ma takiego rozbudowanego państwa jak w europejskich
krajach.
Tak,
to rezultat mentalnej wrogiej wobec roli państwa narzuconej począwszy od czasów Reagana aż do demontażu w latach Trumpa.
No to jest bzdura. O ile prawdą jest, że Ameryka się kompromituje, to myślę, że absolutnie powodem nie jest, że tam jest tak zwane małe państwo, czyli że administracja i tak już coraz większa, bo socjalizm tam się wdziera wszelkimi możliwymi drzwiami i oknami i od podwórza, można powiedzieć, ale dalej w porównaniu z państwami Europy, tego kołchozu europejskiego, socjalizmu europejskiego, no to tam administracja jest mała, a swobody obywatelskie jeszcze duże. Nie? W Europie jest odwrotnie, wielka administracja państwowa, a swobody obywatelskie bardzo cieniuśkie. Nie? Zobaczmy, że przecież ta Ameryka Reagana pokonała największe imperium z kolei komunistyczne w dziejach świata. Imperium sowieckie rzuciła na kolana, ale Ameryka wtedy miała po pierwsze silne przywództwo, bo to jest klucz. To nie tam wielka administracja, wiecie, żeby tam były sanepidy, jakieś pipy, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, ślipy, nie wiadomo co i tam, wiecie, tabuny urzędasów, którzy chodzą tylko i przeszkadzają ludziom w robocie. To nie o to chodzi. Ma być stosunkowo mała, ale sprawna administracja, mało i przejrzyste przepisy i najważniejsze przywództwo. I oczywiście Reagan i Trump, tu oni byli mocno porównywani, myśmy też sklejali te dwie postacie, że to taki drugi Reagan w pierwszej kadencji, przypominam tylko, znaczy w pierwszej kampanii wyborczej praktycznie tylko my jasno obstawiliśmy zwycięstwo Trumpa i tak się stało. W drugiej, no to mówiłem, nie, tutaj mi wygląda, że tu jest ustawione wszystko na przegraną i to mówiłem dużo wcześniej niż to się stało. Także przewidzieliśmy zarówno wynik pierwszej kampanii Trumpa, jak i niestety drugiej. Także po pierwsze jasne przywództwo, jasne reguły, czyli małe, sprawne państwo. Jasne reguły i niewielka administracja. Ale co było jeszcze siłą Ameryki Reagana, co już okazało się, że nie jest siłą Ameryki Trumpa? Pamiętacie, Reagan w 80-tych latach określił, jaka to jest wojna. Kogo z kim? Pamiętacie? On powiedział, jest to wojna z imperium zła, z imperium ciemności. I wiecie, gdzie to powiedział? Na takim zjeździe wszystkich pastorów amerykańskich. To tam powiedział, rozpoczynamy krucjatę przeciwko imperium zła, czyli komunizmowi światowemu, kierowanemu przez Moskwę. I wtedy te dwa czynniki, silne przywództwo i sprawne państwo oraz siła duchowa w postaci zaplecza chrześcijańskiej Ameryki, te dwa czynniki dały zwycięstwo. Teraz jeszcze pojawił się rzeczywiście charyzmatyczny przywódca, bo tak przy całej krytyce to porównaniu z Bidenem i tą jego zastępczynią, no to już nawet wiem, że ci, którzy mówili wcześniej, że Trump to dureń, to już mówią w porównaniu z Bidenem, to Trump to jest, to już lepsze by było, żeby Trump jednak wygrał. Także słyszałem już wielu ludzi, którzy życzyło mu klęski. Mówię o Polakach, nie? No bo tu... W Ameryce zresztą podobne nastroje
akcje są. Akcje w Afganistanie to już demokraci politycy demokratów też ostro krytykują.
Już tylko poparcie Bidena jest na poziomie 40%, a to są przecież życzliwe sondażownie jeszcze powiedzmy, czyli zapewne to jest na poziomie 20% tak w rzeczywistości amerykańskiej. Także mieliśmy, Ameryka miała przywódcę charyzmatycznego, też w Polsce przecież był witany jak nasz prezydent. Pamiętamy, że kiedy przybył do Warszawy, no to tłumy Polaków tam wiwatowało na jego cześć. Ale już jeśli chodzi o chrześcijańską siłę Ameryki, no to już ona przez te kilkadziesiąt lat znacznie osłabła. Ameryka została podzielona. Kiedy Ronald Reagan wychodził i mówił, rozpoczynamy wojnę z imperium zła i mówił do chrześcijańskich pastorów na tym zjeździe dorocznym, no to kościoły, chrześcijańska Ameryka jednoznacznie praktycznie go poparła. Oczywiście zawsze tam jacyś agenci komunizmu są i tak dalej. Zobaczcie w przypadku Trumpa, w momencie jego już wyboru, to jaka była smuta wśród części Amerykanów, ogłupiałych. Tam takie jakieś rozdzierali szaty, jakieś takie wrzaski, takie wiecie, jakby jakieś, nie wiem, czarownice tam wyły z rozpaczy w dzień jego zwycięstwa. Rozumiecie, że to nie było po tym, jak on już coś pokaże, że źle rządzi, tak jak teraz Biden, no praktycznie kompromituje Amerykę. To sam fakt zwycięstwa Trumpa spowodował wycie tej już ogłupiałej lewicowej części, radykalnie lewicowej części Ameryki, a potem
było... zachowywali się tak, jakby talibowie przejęli.
Dokładnie, tak. A potem było jeszcze gorzej, czyli mamy Amerykę wewnętrznie rozdwojoną. Jest jeszcze ta stara chrześcijańska Ameryka, ale obok niej wyrosła Ameryka lewacka. Widać było w tych burdach w czasie kampanii wyborczej, gdzie nawet takie komunistyczne gangi przejmowały część miast, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu. Nie? To się działo i w Nowym Jorku, i gdzieś tam nad Pacyfikiem w wielkich miastach. Także w Seattle chyba najsławniejsza była ta sprawa tego przejęcia części miasta na długie miesiące, gdzie już komunistyczna okupacja takiego jakiejś jaczejki komunistycznej praktycznie przejęła władzę nad częścią miasta. Także dzisiaj Ameryka jest już podzielonym narodem. Nie? Oni jeszcze mówią o jedności, ale przecież za tym przywódcą, za tym człowiekiem, który no, wypowiada się z trudem, a już o wizję jakąś to w ogóle zapomnij, nie ma czegoś takiego jak wizja przywództwa amerykańskiego, za tym prezydentem, za tym przywódcą już nikt nie pójdzie. To jest naprawdę straszny, czarny dzień w cywilizacji zachodniej, szczególnie no w Stanach Zjednoczonych, ale to będzie rzutowało na każdego człowieka na ziemi.
Tak, zwróciłem uwagę też na różnicę między Bidenem a Trumpem. Trump mówił, żeby się modlić. Biden, nie słyszałem, żeby powiedział coś takiego przez całe on to jest, swoje on przemówienie, jest, choć nawiązywał do Biblii.
On jest religijnym katolikiem. Co prawda jest za aborcją, ale jakoś mu się to tam w głowie nie przeszkadza i podobno tam codziennie modli się na różańcu. No Trump modli się do Boga, a Biden na różańcu.
Biden tylko zacytował, mówiąc o służących żołnierzach, że brali inspirację z Księgi Izajasza, kiedy Bóg pyta, kogo pośle, i odpowiedź amerykańskich żołnierzy to jest według Bidena, tu jesteśmy, pośli mnie.
No nie, no to są, tak. To są bzdury, które ono plata. Ci żołnierze zostali rzuceni na pożarcie, bo to, co się stało, to jest, można powiedzieć, zaplanowana akcja do tego, żeby zaatakować, żeby zabić żołnierzy amerykańskich i setki, a może i tysiące cywilów, bo przecież oni jeszcze, ci bandyci komunistyczno-muzułmańscy, nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Nie? I ja tam nie wierzę, że tutaj, wiecie, tam Taliban nic nie wiedział, Rosja nic nie wiedziała, Chiny nic nie wiedziały, jakiś tam ISIS wyskoczył i zamordował tam setkę ludzi, nie? To myślę, że już wcześniej zarówno w Moskwie, jak i w Pekinie ten plan był wiadomy, a teraz jest niestety realizowany przy bierności Ameryki.
Faktem jest, że talibowie i ISIS walczą ze sobą, ale to nie znaczy, że nie można było tego wykorzystać, żeby właśnie czyimiś rękami dokonać czy dozwolić na taki
no i
zamach.
Talibowie będą, ojej, ajaj, myśmy nie wiedzieli, myśmy nie chcieli, myśmy pilnowali, ale o tak, o nie wyszło, o przeszedł i się wysadził, no. Że takie bzdury to można, a przecież jak już mówiliśmy od kilku dni, służby i oficjalnie było to podane, że będą zamachy. No to gdzie są służby, żeby, że tak powiem, zneutralizować i te rozrywki tych z pasami szachida gdzieś indziej przeprowadzić? No gdzie? Jak wiedzieli, że będą, no to mogli zatrzymać, a nie zatrzymali.
Jaki to będzie miało wpływ na Polskę, takie no, upokorzenie, wycofanie się Ameryki?
No to jest oczywiste. No tu agentura komunistyczna, agentura chińsko-rosyjska, stara rosyjska i nowa chińska będzie cały czas mówiła, że tutaj sojusz z Ameryką jest bez sensu, że tu trzeba sojusz z silniejszymi graczami, którzy wchodzą na scenę, czyli z Rosją i z Chinami. Tak wprost to oni nie będą mówić, że z Rosją i z Chinami, tu trzeba się dogadać, ale będą mówić to nie wprost, atakując Amerykę i podważając sens sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? Rzeczywiście sytuacja nie jest łatwa, bo tu mamy dopiero, można powiedzieć, takie pierwsze rozdziały tej narracji z Bidenem. Nie? Jeśli Amerykanie szybko nie rozwiążą tego ogromnego kryzysu przywództwa, no to rzeczywiście może być gorzej. Że tutaj moim zdaniem ten pierwszy akord kompromitacji Ameryki, który się rozgrywa teraz w Kabulu, on jest wstępem do jakiegoś szerszego scenariusza. Że być może na przykład Putin zaatakuje Litwę, a Ameryka nie będzie umiała dać odpowiedzi. Nie? Nie można wykluczyć takiego scenariusza. No może nie Litwę, może na przykład kolejna eskalacja ataku na Ukrainę. Nie? I dalej Biden tylko powie, tak, tak, nie wolno, nie wolno, towarzysze, nie róbcie tak. Prosimy demokratę Putina, żeby już wojny nie kontynuował. No takie bzdety, pierdy takie będzie oplatał. To może być kolejny akt, można powiedzieć, kompromitacji Ameryki. A potem, no to już wycofanie wojsk z Europy. O tym marzą przecież Niemcy. Przecież to na ich terytorium jest najwięcej wojsk amerykańskich. To jest praktycznie nadal okupacja rozpoczęta po wygraniu przez Stany Zjednoczone II wojny światowej. Niemcom to jest nie w smak. Niemcy przecież już kilkukrotnie robili różne akcje, żeby zniechęcić Amerykanów. Oni tam niby mówią, że mają jakieś z tego korzyści, tak, śmaki, owak, to wszystko prawda. Ale nastroje antyamerykańskie w społeczeństwie niemieckim, także zachodnio-niemieckim, jeśli jeszcze trzymać tę linię podziału z czasów żelaznej kurtyny, bardzo mocno wzrastają. W Polsce dla odmiany nastroje proamerykańskie sięgały 80%. To tylko tam parę krajów na świecie. Nawet Izrael nie mógł się poszczycić, zdaje się, taką proamerykańską postawą. Nie? No to zobaczcie, po tym, co się dzieje w Afganistanie, jestem pewien, że jakby dzisiaj przeprowadzić te same badania, to już nie byłoby 80%. To może byłoby 75%, a może nawet mniej. Nie? Czyli będzie to szło dalej w tym kierunku, żeby Ameryka z tego globalnego mocarstwa i ten Pax America, żeby Ameryka wycofała się tylko do swoich granic, a może nawet jest jeszcze gorszy scenariusz, tu mówiłem o podziale Ameryki, to też nie jest takie wykluczone, że tam jakieś plany secesji mogą się zdarzyć, jakichś stanów czy nawet grup stanów, ale to tak czy siak, niezależnie od sytuacji wewnętrznej, będzie oznaczało, że Ameryka wycofuje się z globalnego tego rozgrywania polityki światowej. No i kto wejdzie w to miejsce?
Nasi widzowie nie mają wątpliwości. MQ pisze na czacie. Zadaniem administracji Bidena jest osłabienie i kompromitacja USA, żeby komuchy z Chin i Rosji i tym podobne przejęły władzę na świecie.
No niestety.
Gazeta Kwietnia. Czyżby zamach zlecony z Pekinu, by przyspieszyć destabilizację Europy uchodźcami?
No tak, no to widzicie państwo, że mówimy tym samym głosem, te same myśli chodzą nam po głowie, to rzeczywiście jest jakiś bardzo czarny dzień w historii cywilizacji chrześcijańskiej i to, co się dzieje, no z jednej strony może takie myśli apokaliptyczne wzbudzać. No i myślę, że trzeba jakoś realnie brać pod uwagę ten scenariusz. Tu mówiłem wam wielokrotnie, że jak otworzycie sobie Księgę Apokalipsy, czyli ostatnią Księgę Nowego Testamentu, czyli testamentu, jaki nam zostawił Jezus Chrystus, to zobaczycie w 17 rozdziale z jednej strony całkowicie skorumpowany, bałwochwalczy, zdradzający Chrystusa Kościół w Rzymie o wpływach światowych. Światowy, czyli katolicki, to, bo katolikos to jest właśnie powszechny światowy kościół, nie? Z siedzibą w Rzymie, w mieście na siedmiu wzgórzach. To dla tamtych czasów to jest oczywista, że tak powiem, oczywiste wskazanie miejsca na mapie. I do tego jest rząd światowy składający się z 10 przywódców. To właśnie ten scenariusz zepchnięcia Ameryki z powrotem do regionalnego, tylko do roli regionalnego mocarstwa, że Ameryka będzie tak skonfliktowana, tak będzie miała wiele problemów wewnętrznych i tak będzie miała złą reputację przez kompromitację, którą Biden tu serwuje Ameryce, że wojska amerykańskie wrócą, że będą rozgrywały tylko wewnętrzne sprawy, że nawet być może Ameryka nie będzie mogła użyć swojej siły inwazyjnej, czyli lotniskowców i broni atomowej, ponieważ zostanie rozerwana od środka jakoś i to, także mówię, taki scenariusz dzisiaj już nie jest science fiction. To się zaczyna na naszych oczach dziać i no, warto to wziąć pod uwagę. Tu jakimś takim pierwszym zastosowaniem to jest, jeśli Bóg tak precyzyjnie przewidział to, co się stanie ze światem i możemy to przeczytać w 17 rozdziale Księgi Objawienia, to może warto otworzyć ją także na wcześniejszych rozdziałach, na przykład na rozdziale trzecim, kiedy Jezus Chrystus mówi już do nas teraz, mówi do ciebie, bo do mnie to już powiedział i ja odpowiedziałem, ale nie wiem, czy ty odpowiedziałeś, bo Jezus mówi, ja jestem Panem Wszechświata, to co się dzieje, no ja zapowiedziałem, ja to kontroluję i spokojnie, ale ja chcę z tobą zawrzeć pewien deal, dokładnie chcę z tobą zawrzeć nowe przymierze, chcę ci dać nowe życie, chcę obmyć cię z grzechów, no, które, że tak powiem, towarzyszą na co dzień twojemu życiu. Chcę, żebyś ze mną spędził wieczność w niebie. Dlatego poszedłem za ciebie na krzyż, potem zmartwychwstałem, a teraz trzeci rozdział, 20 werset Apokalipsy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli otworzysz mi drzwi, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał, a ty ze mną. Ja już to zrobiłem na liczbę pojedynczą, to jest w liczbie mnogiej, jak sobie możesz sprawdzić. Apokalipsa 3:20 to jest najważniejsze zastosowanie z tego, co się dzieje. A drugie to nie ulegać ruskiej propagandzie. Tak, Ameryka słabnie, ale wyjściem nie są komunistyczne Chiny, ani komunistyczna, putinowska, terrorystyczna Rosja. To oznacza gułag na całym świecie. Także wszelkimi możliwymi sposobami trzeba się przeciwstawiać komunizmowi i nie tracić nadziei, nie tracić ducha, tylko cały czas pamiętać, że ten Jezus, który to zapowiedział, on dalej jest Panem historii. On dalej jest Panem mojego, twojego życia. I spokojnie. Ważne, by mu ufać i robić swoje. A nie poddawać się psychozie, jakimś takim właśnie falom. Ojej, to Ameryka już nam nie pomoże, to na kolanach idźmy do Putina. Absolutnie nie.
Ducha nie gaście, nie ulegajmy tym złym wiadomościom, ale wykorzystajmy je i obróćmy je na dobro. Taki wniosek z tych no, tragicznych niestety wieści, ale jak mówił pastor, przewidzianych już 2000 lat temu, czy zapowiedzianych 2000 lat temu. Teraz przeniesiemy się już do Polski. No Polska zakończyła ewakuację tuż przed tym zamachem. Już oświadczył nasz rząd, że już koniec, więcej już się nie da rady wyciągnąć. Wszyscy ponoć, którzy mieli być ewakuowani, zostali, choć no, też była ona opóźniona. Natomiast no, my już przejdziemy do tematów takich wewnętrznych, ale równie tragicznych. Za chwilę wrócimy do sprawy zabicia czy śmierci Bartka w Lubinie. Dostaliśmy list czy wiadomość od policjanta, który no, trochę wytyka czy próbuje usprawiedliwiać pewne sprawy, jakie tam zaszły. Przypomnijmy, że no, człowiek Bartek w Lubinie został no, przez policjantów potraktowany według świadków dość brutalnie. Policja została wezwana przez matkę. Wczesnym rankiem Bartek był pod wpływem narkotyków. Policjanci próbowali go obezwładnić. Prawdopodobnie czterech policjantów, bo jeden ubrany cywilnie, nie do końca wiadomo, kim był. No, szarpali się z nim dość długo, przyciskali do asfaltu. W końcu wezwano karetkę, karetka go zabrała i teraz są sprzeczne już relacje, bo policjanci mówią, że kiedy był do karetki wnoszony, to jeszcze żył, jeszcze oddychał. Natomiast ratownicy twierdzą, że już nie żył. No tu się rozgrywa cała sytuacja. Teraz były przesłuchania policjantów. Była jedna sekcja, która według wyników której nie ma obrażeń, które spowodowały śmierć. Natomiast nie znamy wszystkich wyników, tak, toksykologia i tym podobnych. Rodzina zleciła drugą sekcję zwłok gdzie indziej. Na jej wyniki jeszcze czekamy. Natomiast no, policjant, od którego dostaliśmy opinię, no, mówi na przykład, że karetka absolutnie nie może wziąć zmarłej osoby, nie może wziąć ciała.
No to by oznaczało, żeby karetka zacierała ślady, jak gdyby, że kiedy już jest stwierdzony zgon, no to wtedy raczej prokurator jest wzywany. Ale jeszcze chciałem wcześniej wrócić, no bo tu z policjantami jak rozmawiam, no to oni mówią, że troszeczkę poszliśmy w tę narrację głównych mediów, Onetu czy innych, które od razu z policjantów robią zabójców, czy... No, od razu ich obarczają winą, a sytuacja z okiem praktyka, czyli człowieka, który na co dzień no, z takimi sprawami ma do czynienia, jest trochę inna. I tu największy taki problem to jest no, bardzo duża popularność tych różnych dopalaczy, amfetaminy i innych środków odurzających, narkotyków, że policjanci naprawdę mają ogromny problem poradzić sobie z ludźmi pod wpływem tych środków psychoaktywnych, że oni mają, można powiedzieć, taką trochę nadludzką siłę, choć niekiedy nawet mogą być mizerni, słabi i niezbyt tam masywni, to pod wpływem tych środków oraz adrenaliny, która no, wydziela się w takich sytuacjach stresowych, no, potrafią być nieczuli na ból. Czyli nawet jeśli im się wykręca ręce czy coś, takie podstawowe te techniki obezwładniania, to po prostu na nich nie działają. Nie? Znane są przypadki, że nawet jakieś obrażenia odnoszą i też w ogóle nie czują bólu i dalej stawiają opór i są bardzo agresywni i sprawni w tym. Nie? Także to trzeba jasno powiedzieć, że tu widać, że rodzice... No widać, że się chyba bali trochę. Oni tam mówią, że tak jakoś... Tak,
że tam chcieli, żeby go do lekarza...
Do lekarza zawieźć, czy coś takiego. No raczej
to jest... była mowa o rzucaniu, no przynajmniej żwirem w okna. I,
no żwirem. No,
nie wyszli nawet tam z
widać,
do,
że
z
się
domu,
go bali. Tak, nie? Tak i tu podzielam opinię środowisk policyjnych, że rzeczywiście oni, rodzice się bali, dlatego wezwali policję. No tak, to wiecie, na chłopski rozum to tak wychodzi, czyli on był jakimś już zagrożeniem, ten człowiek. No i policjanci przyjechali. No dobra, czyli pierwszy punkt to musimy pamiętać, że teraz policja ma bardzo często do czynienia właśnie z takimi, no jakimiś bardzo dziwnie zachowującymi się ludźmi. Przypominam, że też przecież zdarzył się jeden z poważniejszych wypadków tam w Warszawie, jeśli chodzi o autobus. Też kierowca był pod wpływem amfetaminy, że po prostu ten wzrost niemoralności, wzrost stosowania narkotyków, nie już tam gdzieś przez jakieś, wiecie, chore elity, jak w latach 20. na poprawienie jakichś tam wizji czy psychodelicznych, czy czegoś takiego, tylko teraz ludzie do pracy już często, żeby wytrzymać więcej w pracy, tak jak tamten kierowca w Warszawie, no już używają amfetaminy. Studenci, żeby tam lepiej sesję przejść i tak dalej, że staje się to tak powszechne, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie? To jest pierwszy punkt i tu policjanci prosili mnie, żebym właśnie o tym przede wszystkim mówił. Reszta to są już jakieś tam skutki tego, także mam nadzieję, że no dość jasno to podkreśliłem. Dalej, następna rzecz to, że w policji nie ma na dzisiaj praktycznie wystarczających szkoleń, jak postępować z ludźmi tak pobudzonymi i agresywnymi. Nie, że to do dzisiaj nie jest jeszcze jasno sprecyzowane, bo problem jest nowy. Nie? Podobny problem też mieli ci amerykańscy policjanci. Oni też mniej więcej w podobny sposób interweniowali. Zostali tam skazani na ciężkie kary więzienia, wiecie, no tam różne rzeczy. Zapewne tam mógł być jakiś element prowokacji czy celowego działania, tego nie wykluczam absolutnie, ale że rzeczywiście na całym świecie policja ma z tym nowym zjawiskiem problem. No mają kajdanki, praktycznie. No pytałem, czy na przykład nie mogą mu na nogi też założyć kajdanek i go tak skuć. No
właśnie, to by było...
Wydawałoby się to...
Akurat tam był problem, że się odpychał nogami.
Właśnie,
oczywiście,
nie?
W kajdankach też by mógł, ale...
Tak, ale by było mu trudniej, nie? No to okazuje się, że takie patrole interwencyjne, te podstawowe, nie mają na wyposażeniu kajdanek na nogi, tylko dopiero tam jakaś drugi poziom reagowania, już nie wiem, jak się to tam nazywa.
Czy jak ktoś ma troszkę grubsze nogi, to już te zwykłe nie...
No to nie, no to nie da rady. Także widać, że policja też nie jest wyposażona właściwie, czy nie ma szkoleń, jak z takimi ludźmi postępować, żeby im z jednej strony krzywdy nie zrobić, a z drugiej strony takiego dziko zachowującego się i niezwykle silnego przez pobudzenie człowieka w jakiś sposób okiełznać. No i jeszcze na to nakłada się no, ten brak sprzętu, nie? Nie ma szkolenia i nie ma sprzętu, nie? Bo tu nie wiadomo, czy jakiś kaftan bezpieczeństwa go ładować, czy go jakoś kuć na wszystkie strony, nogi, ręce i tak dalej. Mówię, to jest stanowisko policjantów, nie? Takich, którzy mają na co dzień z tym właśnie taki problem. Oczywiście ktoś powie, że tam no jednak powinni coś tam tak, no to przedstawiliśmy zdanie jednej strony, teraz przedstawiamy zdanie drugiej strony. Ja zaproponowałem, czy nie można by go tak jakimś paralizatorem tam porazić. Mówi, słuchaj, to byś go zabił. I to na szkoleniach przynajmniej to mówią, że w przypadku ludzi pobudzonych środkami psychoaktywnymi nie używać paralizatorów, bo to może oznaczać śmierć na miejscu z powodu sercowo-naczyniowych.
Były już takie przypadki.
Ja jako laik no, zaproponowałem, może by go tak porazić, nie? Żeby się uspokoił, ale to by oznaczało śmierć właśnie najprawdopodobniej, jeśli by... Czyli to, co ci policjanci robili okiem ich kolegów z innych komend, no to jest, że oni no, starali się zrobić, co mogli, nie? A no, wyszło jak wyszło. Nie? Że tu rzeczywiście ta sprawa potrzebuje rozwiązania. Ja nie wiem na przykład, czy to stawanie tam, tu z drugiej strony, czy to stawanie kolanem znaczy ciśnięcie kolanem krtani, czy to jest najlepszy pomysł, nie? No ale mówię, nigdy nie byłem jako policjant na patrolu i z takimi przypadkami nie miałem do czynienia, stąd mówię, z jednej strony wygląda to bestialsko, nie? Że tutaj policjant kolanem dusi na szyję, uciska człowieka i wiedząc, że może spowodować zmiażdżenie krtani i uduszenie, śmierć przez uduszenie, ale z drugiej strony oni mówią, no to, żeby mu nie zrobić krzywdy, znaczy nie zabić go, to musimy go jakoś obezwładnić, kiedy on jest w szaleńczym jakimś zwidzie, nie? I to wcale nie jest proste.
Ja się tu jednak w tym przypadku dziwię, bo po obejrzeniu tych filmów, że te cztery osoby nie dały rady go wpakować do samochodu, myślę, że to było do zrobienia, no już tam nawet prawie to zrobili. Czy tam, nie wiem, nie przykuli go do płotu, żeby tam ochłonął, czy takie rzeczy można by ewentualnie robić. Ja wiem, że to nie jest proste. Rozumiem, że jedna osoba, czy dwie osoby nawet miałyby trudność. Cztery już mnie jednak dość,
nie przekonuje
dość dziwi, w tym jedna kobieta. Zresztą na nagraniach widzimy, że no unieruchomili go w końcu, ta policjantka tam trzyma mu nogi przy tym radiowozie. Ten w cywilu już odchodzi, ona się do niego uśmiecha. Nie widać, że jest aż taka bardzo sytuacja, że nie mogą sobie poradzić i coś im grozi już przynajmniej w późniejszej fazie tego. Mówię, oczywiście nigdy nie byłem w takiej sytuacji, więc to trudno się tak też autorytatywnie wypowiadać.
Widać, że coś jest na rzeczy, że tu ta wina policji nie jest tak jednoznaczna, jak to wyglądało z tych pierwszych relacji i jak to było serwowane w mediach głównego nurtu, bo poseł tam z Dolnego Śląska, który tą sprawę pilotuje, poseł Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej, który był u nas, rzeczywiście za drugim razem, jak był w naszej już telewizji, no to tak wzywał do takiego spokoju, poczekajmy na wyniki sekcji, niech już ta druga sekcja dojdzie, ta za granicą przeprowadzona, to gdzieś jest kwestia 10 dni, tak przypuszczam, bo wtedy było około 2 tygodni, myśmy parę dni temu o tym mówili. Poczekajmy na wyniki tej sekcji, żeby no, zdecydować, kto go zabił, nie? Jaka była przyczyna śmierci. Tutaj też wiem, że jakieś tam władze robią kontrolę w tej instytucji ratownictwa medycznego, nie?
Tak, że w pogotowiu.
Że tu też no, trzeba odpowiedzieć na te pytania, czy wzięli trupa, a nie powinni, brać, czy jednak wzięli żywego człowieka, no i on umarł być może z,
może w drodze, może
w drogę, drodze być może z przyczyn właśnie związanych z zatruciem organizmu tymi środkami psychoaktywnymi lub jakąś kombinacją stresu, tam mniejszego dopływu powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także tu widać, że jest jeszcze wiele pytań, także...
O bezpośredniej przyczynie śmierci ciągle nie poinformowano.
No właśnie.
Podano tylko informację, że nie wykryto obrażeń, które by wywołały.
Także ciągle nie wiemy, dlaczego ten człowiek zmarł. Nie? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Stąd tutaj z przyjemnością przedstawiamy zdanie drugiej strony, bo rzeczywiście daliśmy się ponieść tej narracji, która pojawiła się od razu pierwszego dnia.
Iranda pisze na czacie, rozwiązanie jest karetka plus policja. Problem w tym, że rodzina nie chce wzywać policji do chorego krewnego, a sama karetka może odmówić zabrania takiego chorego do szpitala, jeśli nie wyrazi zgody. To też policjanci mówią, że policja nie wzywa karetki profilaktycznie, jeśli do kogoś tam pod wpływem narkotyków jest wzywana, no bo nawet nie byłoby tyle karetek. Dopiero jeśli coś się faktycznie stanie, no to wtedy mogą wezwać karetkę.
No tak, ja tylko mówię, no to zobaczcie, to trzeba i karetkę, i policję, no a tu mamy przecież cały czas problem epidemiczny. Karetki są potrzebne, bo mamy ogromne...
A i wcześniej nadmiaru karetek nie
właśnie
było.
Właśnie mówię, a mamy zapóźnienia, bo przecież abstrahując od samych zakażeń koronawirusem, jest ogromna ilość pacjentów nieleczonych lub niedoleczonych z opóźnionymi zabiegami ratującymi życie i służba medyczna, że tak powiem, na tym powinna się teraz skończyć, a nie na jakieś jeżdżenie do ćpunów, którzy sobie jakieś rozruby robią, nie? I że trzeba i radiowóz, i karetkę do jaśnie pana wysłać, no i on jeszcze się będzie awanturował, bo samej karetki nie można wysłać, no bo sanitariusze sobie nie poradzą z takim gościem.
Policjanci mają problem.
A właśnie, no to zobaczcie, że no jednak prostszym rozwiązaniem to jest troszeczkę pomyśleć o wychowaniu dzieci, troszeczkę pomyśleć o swoim zachowaniu, czy rzeczywiście muszę brać te dopalacze, nie? Czy z tego nie będzie później jakiegoś kłopotu dla mnie, dla moich bliskich i tak dalej, i później dla tych ludzi, którzy będą mnie w tym stanie amoku ratować, a być może mi zrobią krzywdę.
No ale tu jednak widać, że nawet policjanci potwierdzają, że braki w szkoleniu są.
Tak, no, że to jest nowe zjawisko, stosunkowo nowe, no bo tam
właśnie
przecież nie wczoraj.
Ja też nie zgadzam się tak, że takie nowe. No,
no tak, bo to już kilkanaście lat przynajmniej.
Już trochę.
Ja no już, tak, ale procedury...
Już w podstawówce bardzo ostrzegano przed narkotykami.
Procedury w centralnie zbudowanej jeszcze na wzór komunistyczny policji, czyli nie mamy tej policji takiej, powiedzmy, powiatowej, nie? Bo to właśnie z takimi ćpunami to policja lokalna, szeryf i tak dalej. No i on już tam, wiecie, władze miasta i ludzie by stwierdzili, mamy duży problem, no to i na szkolenia by dali pieniądze i by procedury radzenia sobie z ćpunami wypracowali szybko. A kiedy to jest instytucja centralna, kiedy tam trzeba różne dobre rzeczy robić ministrowi, załatwiać Kaczyńskiemu różne zlecenia polityczne i tak dalej, trzeba śledzić opozycję, trzeba niszczyć na przykład telewizje, które krytykują obóz rządzący i tak dalej, no to kto się będzie zajmował szkoleniami, jak sobie radzić z ćpunami, no? No to już tak,
czyli
to jest
zapewnieniem odpowiedniego sprzętu, no takie coś, żeby no, móc kajdanki założyć na nogi, to wydaje się dość oczywiste. Czy też wiem, że w niektórych krajach, we Włoszech zdaje się, mają taki sposób, żeby nogę z ręką skuć i idą dalej.
I następnego,
a potem
i
patrzą,
potem patrzą, kto
jest winny.
Ale widać, że tamte procedury już mają wyćwiczone, nie? I od razu wiedzą, co robić. I taki patrol, nawet stosunkowo mało liczny, od razu sobie radzi nawet z większą liczbą takich różnych chuliganów, ćpunów, bo to mówisz o takich akcjach, kiedy,
no, kiedy jakieś jest jakaś bijatyka
poważna.
Na przykład takie słyszałem relacje, chociaż oni mają no, we Włoszech też różne inne problemy z mafiami, też sobie nie radzą ciągle. Mówiłeś o niszczeniu telewizji, czy w ogóle mediów, i do tego przejdziemy właśnie teraz. Myślę, że ten temat na razie zamkniemy, dopóki nie będzie większej liczby informacji. Tam no nie tylko się mówi o tych, powiedzmy, nieprawidłowej według wielu interwencji, ale też no, różnych zaniedbaniach później, czy to zabieraniu telefonu z dowodami.
Tak, tutaj Tu działanie też policji i prokuratury było rzeczywiście dość dziwne. No widać, że sama prokuratura, czy żeby jak gdyby uniknąć podejrzeń, mówię o prokuraturze wyższego szczebla, czy widząc nieprawidłowości w tej prokuraturze w Lublinie, no przeniosła śledztwo do Łodzi.
Też te sprzeczności w zeznaniach ratowników i policjantów zobaczymy, czy uda się wyjaśnić. Faktycznie tak jest, że karetka nie powinna zabierać zmarłego już. Był taki przypadek, że nawet wynieśli już zabrane ciało paręnaście lat temu, dość głośne, zostawili gdzieś na poboczu i potem z kolei ratownicy byli oskarżeni o znieważenie ciała. Także to tutaj różnie bywa, jednak zdarzają się takie przypadki, że to ciało jest zabrane przez karetkę, choć bardzo rzadko. No, będziemy musieli czekać na więcej informacji w tej sprawie. A teraz, jak mówię, do kolejnej sprawy przechodzimy, czyli do sprawy cenzury. Nawet delikatnie powiedziane.
Cenzura to
chyba nawet delikatnie
jest
bardzo.
Jest terror w redakcjach.
Terror w redakcjach. Dziennikarz Radia Gdańsk Marcin Mindykowski został zwolniony. Dlaczego? Ponoć dlatego, że podpisał list w obronie TVN-u, który ty też zresztą podpisałeś.
Tak jest.
Tak informuje była też dziennikarka Radia Gdańsk Magda Świerczyńska-Dolot, która kilka miesięcy temu sama odeszła. Został zwolniony. Biuro Zarządu Radia Gdańsk twierdzi, że to w ogóle nie miało z żadnego związku, z żadnymi listami, że nawet nie był pracownikiem radia, tylko tam była jakaś tam umowa o współpracy, która została rozwiązana. Dyrektorem Radia Gdańsk jest były pracownik IPN, były działacz Solidarności, także dziennikarz naszego dziennika i sieci. Adam Chmielecki, który jeszcze półtora roku temu mówił: niezależność dziennikarska wynika przede wszystkim ze świadomości, odpowiedzialności osób wykonujących zawód dziennikarza, a nie kwestii regulacji prawnych czy charakteru i liczby organizacji branżowych. Dziennikarze są represjonowani w bardzo różny sposób, szykanowani, są wywierane na nich różne naciski. To wymaga dużej odwagi, silnego kręgosłupa moralnego i to nie zawsze jest adekwatnie wynagradzane przez pracodawców. Tak ładnie mówił, no a teraz dziennikarza po prostu wyrzucił. Może myśli, że tak po prostu musi być, że dziennikarze powinni być.
Może tak robi
represjonowani, żeby sprawdzać,
szkolenie,
jak
gdyby.
Kręgosłupy.
No, oczywiście sobie troszkę tu dworujemy. Sytuacja niestety przez nas została zapowiedziana mniej więcej w 2018 roku. Ja mówiłem, że PiS idzie w kierunku niszczenia krytykujących go stacji telewizyjnych, dziennikarzy i tak dalej, bo już wtedy rozpoczęły się ataki na naszą telewizję, ewidentnie sponsorowane czy prowadzone przez ekipę rządzącą. I to były ataki nie jakichś poszczególnych ludzi, tylko były to skoordynowane ataki. Przypominam, że wyciągnięcie z naszej redakcji Mariana Kowalskiego, który zaraz potem pokazywał się u Rachonia, to przecież nie mógł zrobić jakiś tam, wiecie, jeden czy drugi pisowiec, nie? To była akcja skoordynowana, bo przecież człowieka do telewizji publicznej nie
regularnie
puszcza. Regularnie nie zaprasza się bez zgody tego, no, towarzysza, jak on się tam Polski nazywa, ten, co śluby katolickie lubi. Z Jarosławem se tam niedawno robili taki ślub u Jędraszewskiego w Krakowie. To już kolejny. Czekamy na następne odsłony. Teraz przecież ten sam towarzysz powiedział w sprawie pana Pospieszalskiego, że no sam się wyautował i tu już nie wróci do telewizji. Czyli pokazuje wam, że ten, kto znajdzie się w telewizji publicznej, jest zatwierdzony bezpośrednio przez samego Kurskiego. Marian Kowalski został zatwierdzony. Oczywiście wcześniej musiał tam się wyrzekać kontaktów z nami, oczerniać nas, wrócić na łono Kościoła Rzymskiego, tam pokazywać, jaki on jest dobry katolik i różne takie rzeczy. I to zrobiła ekipa rządząca, ewidentnie. Myśmy wtedy ostrzegali, słuchajcie, Prawo i Sprawiedliwość używa metod operacyjnych przeciwko konkurencyjnym czy krytykującym ich stacjom telewizyjnym. Bo do 2017 roku, prawie do końca, popieraliśmy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, widząc tam pewne nadzieje na jakieś zmiany w Polsce, przynajmniej na powstrzymanie degradacji państwa robionej przez poprzednią ekipę PO-PSL, nie? Myśleliśmy, że PiS to zatrzyma. I rzeczywiście lata 2016-17 no, dawały pewną nadzieję, że tak będzie, ale zmiana rządu pod koniec, na przełomie 2017-18 i potem rozpoczęcie już przez Ziobrę i jakiego, no, za przyzwoleniem Kaczyńskiego, wojny z Ameryką i z Żydami, no to już było dla nas jasne, dokąd ten rząd zmierza. Na to nałożyła się właśnie ten atak na naszą redakcję. Różne inne później dyskryminacyjne działania pisowskiej prokuratury, to opisaliśmy w raporcie, który został opublikowany, i zaraz potem ja dostałem wezwanie do prokuratury. Już jako oskarżony. Już jako oskarżony. Parę miesięcy po ukazaniu się tego raportu, także pokazuje później proces, no to zarzuty prokuratorskie, no to jest farsa, o której mówiliśmy wielokrotnie w naszym programie. Ale zobaczcie państwo, czy któreś medium wtedy stanęło solidarnie za nami? Czy była taka akcja jak właśnie w której wziąłem udział, kiedy teraz niszczy się TVN? Wszyscy milczeli. Nikt nie stanął przy nas. Ja mówiłem. Być może przegramy, choć jestem przekonany, jako że plecy mamy dużo wyżej niż jakiś tam Jarek, czy Kurski, czy inne ogarki. Wiecie tam gdzie, nie? I tu już pokazywałem kilkukrotnie, także no, ja jestem dobrej myśli, ale jeśli bezkarnie będą mogli atakować polskich protestantów i media chrześcijańskie, protestanckie w Polsce, na waszych oczach, za waszym przyzwoleniem, mówię tu do całej klasy dziennikarskiej w Polsce, to potem jeden po drugim wy będziecie, jeśli tylko będziecie mówić prawdę, będziecie trochę odważniejsi, to przyjdą po was. To mówiłem już dawno. Nikt nie słuchał. Teraz przyszli po tego redaktora w Gdańsku, a następni czekają w kolejce.
Za chwilę pokażemy, jakimi metodami się posługują ci ludzie, ale zobaczmy jeszcze te sprawy Radia Gdańsk. Pani Magda Świerczyńska-Dolot relacjonuje, że już wcześniej ten dziennikarz Marcin Mindykowski miał kłopoty. Był na przykład inicjatorem sprzeciwu wobec działań prezesa, który zakazał informowania o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, nad którym radio miało patronat.
Tak. Chodziło o film z Afganistanu, LGBT zdaje się.
Witamy w Czeczenii był film i tam opowiadał o sytuacji osób LGBT w Czeczenii, którzy muszą tam uciekać. Już był zakaz. On zbierał podpisy pod list taki sprzeciwu przeciwko temu zakazowi. Chodził do dziennikarzy i pytał wprost, prezes radia chodził do dziennikarzy i pytał wprost o powody podpisania listu. Ludzie się bali.
Dokładnie.
Temu dziennikarzowi, który zbierał podpisy, odpowiadali, jeden z dziennikarzy powiedział, przecież wiesz, gdzie pracujesz. To jest państwowe radio, oddział państwowego radia, Radio Gdańsk.
Dlatego dzisiaj na Twitterze skomentowałem tę sprawę, że w Polsce nie ma wolnego dziennikarstwa. Są tylko ludzie, którzy dali się zastraszyć albo dali się kupić. Nie? Są ostatni Mohikanie. Jeszcze pojawiają się gdzieś w niektórych redakcjach ludzie, którzy mają odwagę stanąć przeciwko wszystkim i stanąć przy prawdzie. Nie? Ale ich jest tak mało, że praktycznie już teraz załatwić ich to jest już, można powiedzieć, w ciągu paru miesięcy PiS sobie z tym poradzi.
Tytuł wywiadu, jakiego ten prezes udzielił właśnie Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, który cytowałem wcześniej, to etyka jest najważniejsza.
Tak, no tu warto się skupić na tym panu Chmieleckim.
Chmielecki.
Bo tu zobaczcie obłudę tej tak zwanej katolickiej elitki. On pracował w naszym dzienniku i w sieci. No to są takie bardzo katolickie odłamy naszej prasy czy sceny medialnej. pracował też w IPN-ie i tak dalej. Zobaczcie, kiedy oni mają mówić o wolności, to będą pięknie mówić. Tu mieliśmy też księdza Oko, jak on pięknie mówi o wolności słowa.
Swojej.
Ale tylko dla siebie. Już dla pastora Chojeckiego nie. Nie? Czy jacyś inni przedstawiciele mediów rządowych. Sam Jarosław Kaczyński potrafi peany na temat wolności słowa wypowiadać, no a wiemy, co to oznacza dla wolnych dziennikarzy. Nie? Także widać, że ta formacja katolicka prowadzi ludzi do faryzeizmu. On wie, jaka jest prawda, on ładnie potrafi mówić o tej prawdzie, bo przecież pan Chmielecki no pięknie mówił o niezależności dziennikarskiej, o tym kręgosłupie moralnym, o tym, że nie można się poddawać naciskom, trzeba iść za swoimi przekonaniami, za prawdą, pod prąd, za wszelką cenę. A potem dostał telefon albo sam wie, jak się przypodobać komuś, kto go wsadził na szefa tego radia i wyrzuca dziennikarza, który stanął w obronie TVN. I zobaczcie, w jego katolickim umyśle i sumieniu, tak jak w sumieniu faryzeuszy, te dwa działania nie są sprzeczne. On dalej, jakbyś dzisiaj go zapytał o wolność słowa, znowu dałby laurkę o wolności słowa i etosie dziennikarstwa. Tak ryje beret formacja katolicka.
Mi się kojarzy takie pojęcie z Orwella, dwójmyślenie.
Dokładnie.
Można myśleć o wolności, a jednocześnie wprowadzać niewolę i czasem nawet samemu nie zauważać tej sprzeczności, co jest już przerażające.
Dlatego mówię, jeśli nie dochowamy się szybko w Polsce młodych, albo nawet może takich trochę starych jak ja, niech też będzie, ludzi, których kręgosłup moralny i sumienie będzie kształtowane przez Jezusa Chrystusa i Jego Słowo, a nie przez Kościół Rzymski, Jego zdegenerowanych hierarchów, Jego faryzejską moralność, to Polska upadnie. Niezależnie od tego, czy będą tu wojska amerykańskie, czy nie.
Teraz zobaczymy, jaką moralność wspierają polskie sądy. Przypominamy, zostałeś ty oskarżony przez, jak to określił sąd, szczerych, bardzo i spontanicznych katolików o obrażanie prezydenta czy znieważanie katolickich obrzędów.
Ich uczuć religijnych.
Zobaczmy w takim razie, co to za ludzie, którym tak sąd dał wiarę, choć nie dał wiary wcale na przykład biegłym, których chciałeś przedstawić.
A to zanim powołać. To zobaczymy, to taki rebus. Zobaczcie, sąd mówi. Profesor Jatkowski, profesor Kilian, profesor Bartoś, doktor Gazda, doktor Sosnowska, to są osoby związane z kościołem pastora Chojeckiego, czyli nie mogą brać udziału w procesie, są niewiarygodne, odrzucamy ich opinię. Czyli sędzia uznał, że profesorzy, doktorzy, mając jakieś przekonania, powiedzmy, filozoficzne czy religijne, oczywiście to była bzdura, ci ludzie, za wyjątkiem pani doktor, tak chyba trzeba powiedzieć, to nie są związani z Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie. Ci profesorowie, oprócz tego, że ich poprosiłem o opinię, to w żadnych naszych obrzędach, w żadnych w życiu kościelnym nie uczestniczą. Może oglądają od czasu do czasu telewizję Idź Pod Prąd, ale to chyba, Wysoki Sądzie, jeszcze chyba nie przestępstwo, chociaż
też nie musiał obejrzeć.
Sąd też popełnił to przestępstwo oglądania telewizji Idź Pod Prąd. No i w każdym razie sąd zawyrokował, że jeśli ci ludzie w jakiś sposób według sądu są związani z naszym kościołem, czy są członkami, to oni, ich świadectwo jest niewiarygodne. I odrzucił materiał dowodowy, czyli ich opinię. Ale teraz ja stawiam pytanie. Sąd, czy pan sędzia dokładnie, nie? No bo sąd to nie jest jakieś zjawisko, to jest człowiek. Nie? Pan sędzia skończył kul. Jest bogobojnym katolikiem, bo mnie pouczał, jak mi nie wolno mówić tam o Marii, czy o księżach, i różne, czy o kościele, różne takie rzeczy mnie tam pouczał. To jak to jest, że profesor, który powiedzmy jest jakiegoś wyznania, nie może według sądu dać obiektywnego werdyktu naukowego, a sędzia danego wyznania, kiedy sądzi przeciwnika z innego wyznania, może dać obiektywny werdykt? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego rebusika, bo w mojej głowie to się nie styka.
Siema, pomoc, a teraz zobaczmy właśnie, komu dał w takim razie wiarę, jeśli nie tym opiniom tych profesorów, komu dał wiarę sąd.
Sędzia Andrzej Klimkowski, uzasadniając wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, stwierdził, że świadkowie oskarżenia byli spontaniczni i szczerzy. W uzasadnieniu czytamy: osoby te szczerze, logicznie i konsekwentnie przedstawiły, które słowa oskarżonego w szczególności odebrały jako najbardziej dotkliwe i obraźliwe dla ich uczuć religijnych. Zeznania wszystkich świadków dotyczyły sfery uczuciowej, nie mającej przełożenia materialnego. Sąd uznał je za spontaniczne, szczere i spójne, dlatego w pełni obdarzył je wiarą. Zobaczmy, jak spontaniczni i godni zaufania są oskarżyciele. Paweł Bieganowski napisał o Kościele Nowego Przymierza i pastorze Chojeckim: wiem, że to, co robię, jest grzechem, ale brnę w to. Usłyszałem od nich o Ewangelii, ale odrzuciłem to i wybrałem grzech. Oglądam porno i tak dalej. Ten sam człowiek rozwieszał oszczercze plakaty o jednym z członków Kościoła Nowego Przymierza, sierżancie policji. Bieganowski stanął za to przed sądem, przeprosił i zapłacił zadośćuczynienie. Radosław Patlewicz, zeznając przed sądem, odznaczył się wypowiedziami antysemickimi.
Uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Jest to ideologia, która dąży do utworzenia państwa Izrael. I ta ideologia jest popierana przez Pawła Chojeckiego.
Patlewicz jest też autorem antysemickiej książki Mord rytualny w Rzeszowie. W mowie końcowej Patlewicz wyraził nadzieję na nawrócenie Pawła Chojeckiego, ponieważ według Patlewicza chodzi tu o duszę.
Dlatego wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że żaden człowiek, także oskarżony Paweł Chojecki, nie jest z natury zły, że może się opamiętać i nawrócić.
Grzegorz Wysok nawoływał w sieci do przemocy wobec pastora Chojeckiego. Pisał m.in.: ta morda prosi się o cegłę i chyba mu wkrótce jebnę w zęby. Zeznając przed sądem, przyznał, że może mu grozić odpowiedzialność karna.
Proszę pana, a na Facebooku pod jakim takim nazwą pan występuje?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności karnej.
A za co odpowiedzialność?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
Grzegorz Wysok kilka lat temu sam został uznany przez sąd za winnego publicznego znieważenia narodu żydowskiego. Elżbieta Kowalska, kolejna z oskarżających, obrażała obecnych na procesie członków kościoła oraz adwokata.
Żadna dorosła osoba nie pracuje, a ten wasz mecenasik do pracy każe uczciwym ludziom iść, pasożytny.
Takim ludziom sąd dał wiarę, natomiast profesorom, doktorom powołanym, których chciał powołać Paweł Chojecki, nie dał wiary. Radosław Patlewicz tam występuje, który mówi, że chcesz odnowienia państwa Izrael, no, naprawdę?
No ja tak nie wiem, czy tu jak to leczyć, ale państwo Izrael istnieje, informuje, no już od ładnych paru lat.
Tenże sam Patlewicz w sieci już później podał informację, że jest w kontakcie z prokuratorem, który prowadzi apelację w twojej sprawie. Artykuł o tym możecie znaleźć na stronie idźpodprąd.pl. Według niego w związku z bezczelnością, brakiem skruchy i kontynuowaniem przez skazanego przestępczej hejterskiej działalności, prokuratura domaga się zaostrzenia kary do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu itd. Wystosowaliśmy do prokuratury pytanie, czy te informacje są prawdziwe, jakie podaje pan Patlewicz, czy faktycznie jest w kontakcie z prokuratorem. Prokuratura odpowiedziała, że te informacje są nieprawdziwe.
No tak, bo pan Patlewicz raczył tu opinię publiczną poinformować, że prokuratura prowadzi stałą tu obserwację tego, co się mówi w kościelnej telewizji Idź Pod Prąd, bo właścicielem telewizji Idź Pod Prąd jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Ja odpowiadałem przed sądem za swoje wypowiedzi z kazań w kościele, które głosiłem. Nie tylko z komentarzy publicystycznych, ale z kazań, które wygłaszałem w kościele. Zobaczcie, to za komuny przychodzili tacy szpicle i tam nagrywali księdza Popiełuszkę czy innych. No to zobaczcie, że dokładnie te same metody katolicy dzisiaj stosują w stosunku do protestantów. Ich tam nagrywają, śledzą i różne takie rzeczy, o tym jeszcze więcej powiem później. No i pan Patlewicz raczył poinformować, że prokuratura tu przygląda się temu, co ja mówię dzisiaj, nie? Oznaczałoby to niemniej...
Pan Patlewicz napisał, że pilnie śledzi.
Pilnie śledzi. Oznaczałoby to inwigilację Kościoła, a to jest przestępstwo. No to zapytaliśmy prokuratury, czy rzeczywiście pan Patlewicz prawdę mówi, że prokuratura tu śledzi Kościół Nowego Przymierza i pastora Chojeckiego. No i odpowiedź jest, że absolutnie nic nie śledzą.
I jeszcze w ogóle nie rozmawiali z panem Patlewiczem.
W ogóle na ten temat nie było rozmowy. No toż teraz mamy słowo przeciwko słowu. Mamy słowo prokuratora, no i mamy słowo tego, który złożył donos na mnie, który tam ma taką funkcję oskarżyciela posiłkowego, nawet zbiórkę na bilet sobie zrobił, bo mu sąd nie chciał zapłacić za dojazd tam, nie wiem, z Krosna czy z Sanoka do Lublina. I on zrobił zbiórkę publiczną, żeby mu tam dać pieniądze. Także no tam motywacje tu są rzeczywiście bardzo szlachetne. I on pisze, że rozmawiał z panią prokurator, tak on twierdzi, że ona mu powiedziała, że tu śledzą mnie i będą żądać właśnie, że ja tu brak skruchy, będą żądać 10 miesięcy więzienia na twardo, nie? No to jest w tym rzeczywiście część prawdy, bo prokuratura złożyła apelację w mojej sprawie i rzeczywiście żądają 10 miesięcy więzienia, nie? Także tu pan Patlewicz powiedział prawdę, nie? Ale w tej drugiej części, która by stawiała w bardzo już kryminalnym świetle prokuratury, no to teraz nie wiadomo, kto mówi prawdę. No bo tu fakty w tej pierwszej części wypowiedzi Patlewicza są takie same. Prokuratura rzeczywiście złożyła apelację, chce dla mnie więzienia. W zawiasach to w zawiasach, no ale 10 miesięcy więzienia chce na twardo, nie? No i pan Patlewicz mówi, że oni śledzą. A oni mówią, że oni absolutnie nie śledzą Kościoła Nowego Przymierza.
I nie rozmawiają z Radosławem Patlewiczem.
I nie rozmawiali z tym Patlewiczem. Noż to można sprawdzić, bo to są jakieś bilingi czy coś takiego. No ciekawa rzecz, no bo albo on oczernia prokuraturę, instytucję państwa, że inwigiluje tutaj prawnie działający Kościół, legalnie działający Kościół, legalnie działającego pastora. No i to jest kłamstwo. No albo prokuratura z kolei mija się z prawdą. No tego nie wiem. Na razie, że tak powiem, wiarę daje słowu prokuratury, że to konfabuluje, czy kłamie ten oskarżyciel mój, czy autor donosu. No ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, bo to jest rzeczywiście ciekawe. To jest rzeczywiście ciekawe, że on tutaj tak publicznie pisze, w ogóle się nie szczypie z tym, że mówi o rzeczach przestępczych, nie? No, chyba wie, nie? Jest świadomy tego, że grozi mu odpowiedzialność za mówienie takiej nieprawdy na temat prokuratury. Prokuratura mówi, że nie było żadnej rozmowy i że nic Patlewiczowi nie mówili, a na pewno nie śledzą Kościoła i pastora.
Ciekawe, że ta prokuratura jednocześnie tu daje wiarę tym oskarżeniom wobec ciebie, tego pana, a tutaj twierdzi, że ten pan mówi nieprawdę o prokuraturze.
To jak to się mówi, jak się z takimi zadajesz, to nic nie dziw się, że później na ciebie będą kłamać. No zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Chcę tylko powiedzieć, że Kościół i ja osobiście jesteśmy dalej poddawani różnym takim nękaniom ze strony hejterów. Nie twierdzę, że tych samych, ale jakichś hejterów, którzy piszą teraz, taka jest mania pisania donosów na nas, nie? Oto parę tygodni temu był donos, że w budynku należącym do kościoła przebywa osoba, która chce popełnić samobójstwo. Taki donos wysmażyło. Tam akurat była matka z małym dzieckiem, karmiła piersią, sama była w tym budynku. No przyjeżdża patrol, policja wychodzi i mówi, proszę pani, tu chce ktoś popełnić samobójstwo. Ona mówi, no jestem ja z maluteńkim dzieckiem, no karmię właśnie, nie? Aha, czyli nie ma. No nie ma, no to se pojechali. Ale zobaczcie, jaki stres. I to w niedzielę katolicy, tak, że tak powiem, nas no, ubarwiają nam życie. Z kolei niedawno przyjechał do mnie tu radiowóz. No i mówią, że mają donos, że ja zrobiłem zbiórkę na uniwersytet, zebrałem 100 tysięcy od 2019 roku, a uniwersytetu nie ma. Gdzie ta kasa? Nie? Gdzie te pieniądze? No patrz, ryzyka nie ścigają za różne tam przekręty.
Za miliony?
A ja mówię, po pierwsze, to nie ja zbieram, tylko Kościół zbiera. To jest zbiórka kościelna. Po drugie, to nie założenie budki z piwem czy z hot dogami. To minęło dopiero 2 lata mniej więcej do rozpoczęcia zbiórki. Tam więcej niż 100 tysięcyśmy zebrali od tamtego czasu. Proszę, to jest budynek, który kupiliśmy między innymi za te pieniądze, choć on kosztował dużo, dużo więcej. Budynek biurowy, przestrzeń do tego i tak dalej. Już pierwsze działania uniwersyteckie są robione i tam wymieniłem im. Aha, no dobrze, no to dziękujemy. Ale pokazuję Państwu, jak ci ludzie cały czas próbują na różne sposoby niszczyć Kościół protestancki w Polsce. I zobaczcie, żadne służby tego nie widzą. I przyjmują te i tak dalej. No będziemy się dowiadywać, no kto te donosy. Jeden donos, o, na mnie złożyli donos też, taki pan Lex, to też jeden z tych oskarżycieli. Złożył donos, opowiem wam, bo to rzeczywiście niezłe. Ja sobie pokazuję, jak mają zryte berety. Złożył donos, że dostarczyłem do sądu fałszywe zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarkę, która jest z naszego kościoła. Tu prawda jest taka, że jest lekarka, nawet nie jedna, w naszym kościele, nie? No to policja rozpoczyna śledztwo, prokurator wzywa. Okazało się, że nie lekarz, ale lekarka wystawiła mi to.
Nie lekarka, ale lekarz.
Przepraszam, nie lekarka, tylko lekarz. I już nie będę tam...
Nie z kościoła.
I nie z kościoła, ale no, zasłużony działacz katolicki. I na niego to, że tak powiem, padło, wiecie, to, co, że prokuratura go nęka. No w ten sposób próbują zdyskredytować czy mnie, czy naszą telewizję, czy ogólnie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. I zobaczcie, prokuratura to widzi, lata, gnębi nas, wysyła tych policjantów zamiast, że tak powiem, drugą stronę medalu obejrzeć.
Obejrzeć. Ciekawe, że taki donosiciel, co się tak bardzo martwi o te pieniądze, to czy on tam wpłacał te pieniądze?
No też jestem ciekaw, no zobaczymy.
Teraz tak się martwi. Natomiast gdyby ktoś chciał faktycznie wesprzeć naszą telewizję, to zapraszamy do dołączenia do akcji 1000 gitar nam gra. Co miesiąc mamy cel, aby było 1000 wpłat dowolnej wysokości, ale od 1000 osób na wsparcie realizacji misji Idź Pod Prąd TV. Finansowe wsparcie możecie przekazać przez PayPal, przez DotPay, przez Blik, oczywiście przez zwykły przelew. Tu widzicie numery konta. Wszystko jest na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. A zobaczmy, ile już mamy wpłat na dziś, na sierpień. Jak wygląda nasz licznik. Osób do dziś wsparło, jest 27 sierpnia, jeszcze tylko kilka dni, żeby dojść do 1000.
No ja zapowiadałem, że w tym miesiącu dość poważnego zakupu dokonujemy, to jest tam kilkanaście tysięcy złotych, nowy mikser, ten ręczny, manualny, zostanie przeniesiony do innego studia, które już niebawem zaczniemy wyposażać, takiego powiedzmy troszeczkę klimatycznego studia młodzieżowego, to publicystyczne, będzie miało już mikser cyfrowy, co można powiedzieć, ułatwi życie naszej ekipie technicznej i poprawi jakość naszego funkcjonowania. Bo kiedy zaczynaliśmy, to mieliśmy 3 prowadzących, 3 pchełki i tam jeden prosty mikser i nie było z tym wielu problemów. Dzisiaj, widzicie, mamy często różnych gości, po kilku w programie. łączenia i tak dalej. I tu w tym momencie musieliśmy już mieć dwie osoby do obsługi miksera. Jedna osoba od tej części wideo, a druga od audio. Ten mikser pomoże nam zautomatyzować pracę audio. Także on już jest zamówiony. Także to dzięki też między innymi temu, że pamiętacie o nas każdego miesiąca. Bardzo, bardzo każdemu dziękuję. I mówię, nie chodzi nam o wysokość wpłat. Wiem, są wakacje, kieszenie są, że tak powiem, przetrzebione przez wypoczynek i różne rzeczy. Ogólnie sytuacja niszczenia tej prosperity, prosperity to co ja mówię? To ledwo zipie społeczeństwo polskie. Okazało się, że 50% Polaków żyje tylko od pierwszego do pierwszego, już ponad. To jest właśnie ta katolicko-komunistyczna bieda, która idzie nad Polskę. Dlatego mówimy, nie chodzi nam o wielkie kwoty, to jest 5, 10 zł. Ważne, że jesteś, ważne, że mówisz nam w ten sposób. Tak, chcę, żebyście mówili. Pomimo tego, co robi PiS przeciwko wam, pomimo tego, co robi prokuratura czy sądy, pomimo tego, co robią hejterzy. Chcę, żebyście nadal nadawali. To dla nas bardzo ważne wsparcie.
Myślę, że efektywność widać wyraźnie, jeśli porównać to na przykład z TVP, która od kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów ludzi zabiera te miliardy, za które funkcjonuje. No a my tu od tysiąca skromnie, ale działamy. Sami widzicie jak i możecie to porównać. Dziś jeszcze o 18:00 oczywiście iść pod prąd dogrywka. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Czy wierzysz w horoskopy? Zaskakujące, jak wiele osób
to robi.
Nawet jak mówi, że nie wierzy, to tak się zachowuje, jakby wierzył.
A rozumiem, że na dogrywce będziemy mieli dyskusję pastora z ministrantem o tym, czy można stracić zbawienie, czy nie. Dzisiaj mówiłem, jak zyskać zbawienie, a w dogrywce będzie, czy można stracić, czy nie.
Po programie także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, a teraz jeszcze na koniec rysunek Andrzeja Patalona a propos pierwszego naszego tematu, czyli Afganistanu i Joe Bidena. Andrzeju, co tu się dzieje?
Każdy wiedział, jakim politykiem był Biden i jakim prezydentem będzie. Gdy wyszły fakty na temat współpracy jego syna z Chinami, z komunistycznymi Chinami, Bidena pytano o jego ulubiony smak lodów. Teraz już nikt o to nie pyta.
Tak, Biden jest znany z tego, że bardzo lubi lody. Często się jakoś tak pokazywał. Nie wiem dlaczego akurat właśnie z lodami. Nawet już robią sweterki z montażami wielu jego zdjęć tego
typu. Chyba nikt nie będzie tego kupował, bo to jest wstyd i hańba dla Ameryki i dla całego świata.
No a tymczasem właśnie dzieją się takie rzeczy jak za plecami Bidena na rysunku. Smutne, ale tak... Tak właśnie teraz jest. Polecamy jeszcze artykuł iść pod prąd. Ten, który wspomniałem, prokuratura odcina się od autora donosu na pastora Chojeckiego. A także biskup Długosz broni księży pedofilów. Większość księży też tak myśli, a episkopat milczy. Ksiądz profesor Kobyliński w Idź pod prąd. To był nasz wczorajszy gość, a właśnie opis tego spotkania na stronie idźpodprąd.pl oraz tylko u nas skandal z molestowaniem staruszki może słono kosztować arcybiskupa Jędraszewskiego. To bardzo gruba sprawa, również ksiądz profesor Kobyliński. Dziękuję bardzo, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Do zobaczenia o 18:00.
Wiem, że wielu ludzi czyta horoskopy dla tak zwanych jaj. I tam niespecjalnie się tym przejmuje, tylko tak trochę pół żartem, z ciekawości czy z nudów. Ale jest część ludzi, która poważnie wierzy w to, że układ gwiazd ma wpływ na to, co się dzieje w ich życiu i tak dalej, bo stąd pochodzą te horoskopy. Inni z kolei szukają odpowiedzi na temat swojej przyszłości gdzieś u jakichś wróżek, w jakichś kartach, tarotach i tak dalej, i tak dalej. Nie będę szczegółowo o tym mówił, ale pokażę wam pewien ciekawy przykład z Biblii, z drugiej Księgi Królewskiej, pierwszy rozdział. Tam Achazjasz, król Izraela, popił pewnie gdzieś ciężko, oparł się o barierkę swojego tarasu i go gdzieś tak przeważyło i pierdyknął na dół. Coś tam sobie połamał i leży chory. Nie wie, czy wyzdrowieje. No i mówi do swoich pomocników: słuchajcie, idźcie do Belzebuba, boga Ekronu, i tam w tych świątyniach tego Belzebuba dowiedzcie się, co ze mną będzie. Prorok prawdziwego Boga Izraela spotyka tych wysłanników i przekazuje im taką oto odpowiedź. Za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady. Złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. Jest prawdziwy Bóg. Objawione jest jego słowo, czyli jego wola. List jak gdyby Boga do ciebie. To dlaczego tak jak tamten baran szukał jakiegoś Belzebuba z Ekronu, ty szukasz gdzieś w jakichś horoskopach, tarotach i gdzie indziej? Czy nie masz dostępu do słowa Boga, żeby tam szukać mądrości i odpowiedzi?
Dwudziestego 7 sierpnia 1492 roku Rada Królewska wybrała na króla Polski syna zmarłego Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta. Wybór poprzedził ogólnokrajowy zjazd, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim. Mógł na niego przybyć każdy szlachcic. Poza tym przybyli przedstawiciele mieszczaństwa głównych miast Królestwa: Gdańska, Elbląga, Torunia, Krakowa i Lwowa. Przez 2 tygodnie członkowie rady rozmawiali z zebranymi, tak aby nowy król wszystkim odpowiadał. Zmarły Kazimierz Jagiellończyk wyznaczył swojego syna Aleksandra na księcia Litwy, natomiast szlachcie polskiej zalecił wybór Jana Olbrachta. Poza nim brany był pod uwagę książę mazowiecki Janusz II, a także bracia Olbrachta. Władysław, który został już wybrany na króla Węgier i z którym Olbracht prowadził o tron węgierski wojnę, oraz Zygmunt, który ostatecznie został królem Polski później i przeszedł do historii jako Zygmunt Stary. Po naradzie, która trwała około godziny, Rada Królewska jednomyślnie wybrała Jana Olbrachta. Następnie marszałek rady wyszedł do uczestników zjazdu, powiadomił o wyborze i zapytał, czy jest on zgodny z wolą ogółu. Zebrani krzyknęli, że tak. Za panowania Jana Olbrachta ostatecznie ukształtował się w Polsce parlamentaryzm szlachecki. Rada Królewska przekształciła się w Senat, a Zgromadzenie Delegatów Szlacheckich w Sejm. Ten dwuizbowy parlament po raz pierwszy zebrał się w kilka miesięcy później, w styczniu 1493 roku, również w Piotrkowie. Po śmierci swojego konkurenta, księcia Janusza, Olbracht przyłączył do Polski księstwo płockie, wykupił też księstwo zatorskie. Utrzymał sojusz z Litwą, a po jego śmierci władzę objął jego brat Aleksander.